Otwórzmy Nowy Testament, list do Efezjan, 4 rozdział. Efezjan, 4 rozdział i przeczytajmy pierwsze 6 wierszy. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To jest Słowo Boże na dzisiaj. Tematem przewodnim na kilka niedziel będzie jedność. No nie można o jedności powiedzieć... Można w jedną niedzielę, ale to dużo materiału. Ale to ja sobie rozbiłem na kilka niedziel, więc ten temat będzie się przewijał. Jedność Kościoła. Kiedy byłem członkiem Kościoła Charyzmatycznego w Warszawie przez 3 lata, byłem tam członkiem i w ciągu tych 3 lat doszło do 2 podziałów. Czasami podziały się zdarzają i jest to, no, nie można powiedzieć, że naturalne, ale czasami jest konieczne, jeżeli człowiek, czy jeżeli chrześcijanie dążą do tego, żeby Kościół był czysty, prawda? Czyli Kościół był na właściwym miejscu, trzymał się zdrowej nauki, to czasami muszą być podziały, prawda? Bo będą ci, którzy będą forsować fałszywą naukę, więc ci, którzy trzymają się zdrowej, muszą jakoś temu zaradzić, czy muszą przeciwko temu wystąpić. I w tym sensie, no, podziały są konieczne. Ale tam nie było tego problemu, nie było problemu czystości, nie było problemu fałszywej nauki. Jeżeli popatrzeć ogólnie z perspektywy czasu, to ten Kościół, no, nie prezentował najzdrowszej biblijnej nauki, ale to nie jest istota teraz. Chodzi o to, że tam chodziło o władzę, o przywództwo i w związku z tym Kościół się dzielił, a raczej przywództwo się dzieliło i za tym szedł podział w Kościele. Wiele osób się zraziło poprzez to, co się tam wydarzyło i dzisiaj nie są w żadnym kościele. Dzisiaj nie chcą mieć z kościołem nic wspólnego. Czyli można powiedzieć, przyjęli taką postawę, Bóg tak, kościół nie. No ja miałem to szczęście, że przeszedłem do innego, do zboru baptystycznego, do kościoła chrześcijan baptystów i zacząłem jakoś tam funkcjonować, ale wielu moich znajomych do dzisiaj nie są w żadnym kościele. Więc podział jest to coś, co w sposób dotkliwy, bardzo głęboki dotyka wierzących. Dlaczego odszedłem z Kościoła? Ponieważ stwierdziłem, że w związku z tymi 2 podziałami w przeciągu 3 lat z tym Kościołem jest coś fundamentalnie złego. Jest coś nie tak, co nie powinno być. W związku z tym tracę tylko tam czas. Więc jedność Kościoła jest ważna. Pytanie dlaczego? Dlaczego jedność Kościoła jest tak istotna? Że apostoł Paweł wzywa wierzących, aby byli jedno, aby byli jedni duchem. I na przykład jest kilka odpowiedzi na to. Na przykład zacznijmy od negatywnych takich, akurat mam tylko jedną negatywną. Odszczepieństwo jest wymienione w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 20 wierszu, jako uczynek ciała. Odszczepieństwo, czyli w innych tłumaczeniach jest to już powiedziane podziały, rozdwojenia. Jest to coś, co się Bogu nie podoba, nie pochodzi od Boga. Jeżeli odszczepieństwo czy rozdwojenie, podział jest w Kościele, to znaczy, że jest to coś, co się Bogu nie podoba. Coś, czego Bóg nienawidzi, jest to uczynek ciała. I teraz bardziej pozytywnie, dlaczego jedność jest ważna? Jedność jest ważna, ponieważ z jednej strony uwielbia Boga, tak? Jedność uwielbia Boga, ale z drugiej strony też jedność ma charakter ewangelizacyjny. Mówi innym niewierzącym ludziom o Bogu. Oni się mogą dowiedzieć przez Kościół. Jeżeli Kościół jest jedno, funkcjonuje w jedności, to jest to świadectwo wydawane na zewnątrz, innym ludziom. I w ten sposób mogą dowiedzieć się o Bogu, poznać Boga. Dalej, funkcjonowanie w jedności należy do naszego powołania jako chrześcijanie. I o tym jest mowa w naszym tekście. Do tego jesteśmy powołani, abyśmy zachowywali jedność. I ostatnia rzecz to jest taka, że Jezus modlił się o jedność wierzących. Mamy to zapisane, modlitwa arcykapłańska Jezusa, przepraszam, Ewangelia Jana, 17 rozdział. Jezus modlił się, aby wierzący byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Czyli widać, że to było dla Niego istotne. To był moment, kiedy już wiedział, że odchodzi do Boga, że musi się rozstać z życiem i modli się nie tylko o apostołów, nie tylko o tych swoich uczniów, którzy byli wokół Niego, ale o tych wszystkich też, którzy mieli uwierzyć przez zwiastowanie apostołów i uczniów Jezusa Chrystusa. I pokazywał, właśnie wskazywał, żeby oni byli jedno, jak my jedno jesteśmy, jak Jezus jest jedno z Ojcem. Dlatego jest to ważne. Pytanie, co rozumiemy przez jedność Kościoła? Kiedyś to pamiętam, jak byliśmy w tym kościele charyzmatycznym, to było takie hasło wolność. Każdy chciał wolności, ale nikt tego nie zdefiniował. I takie było hasło, puste hasło, bo każdy chciał tej wolności, ale nikt nie wiedział, od czego chce. Co to jest ta wolność? Więc co rozumiemy przez jedność? I Wayne Grudem w swojej teologii systematycznej podaje definicję jedności. Jedność Kościoła to stopień wolności od podziałów pomiędzy prawdziwymi chrześcijanami. Jedność Kościoła to stopień wolności od podziałów pomiędzy prawdziwymi chrześcijanami. Tutaj to prawdziwi chrześcijanie jest istotne. Ponieważ Gruden wskazuje w ten sposób, że ta jedność, o której jest mowa w liście do Efezjan, jest możliwa tylko i wyłącznie pomiędzy prawdziwymi chrześcijanami. Dlaczego? Powód jest oczywisty. Nie każdy, kto mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, jest nim naprawdę. Chrześcijanin, który nie doświadczył odrodzenia przez Ducha Świętego, jest tylko chrześcijaninem z nazwy. Tak samo można to przenieść na poziom Kościoła. Jest wiele kościołów, które mają w nazwie chrześcijański, czy odnoszą się do chrześcijaństwa, ale dopóki nie mają w sobie, czy nie obejmują ludzi, którzy są narodzeni na nowo, to są tylko kościoły chrześcijańskie z nazwy. Więc jedność jest możliwa według Grudema tylko pomiędzy prawdziwymi chrześcijanami. Inny teolog, Louis Berghoff, wskazuje na różnicę w rozumieniu jedności pomiędzy kościołem rzymskokatolickim a kościołem protestanckim, czy kościołami protestanckimi. Dla rzymskiego katolika kościół to organizacja hierarchiczna, czy też kościół to hierarchia. Więc ta jedność Kościoła manifestuje się poprzez jedność tej hierarchii. I są różne zakresy tej hierarchii, czy takie okręgi hierarchii, które się taki stożek tworzą. Na samym dole mamy hierarchię, która składa się z tego zwykłego duchowieństwa. Później jest zawężenie tej hierarchii. Kolejny krąg jedności to jest biskupi. Później dalej się zawęża do arcybiskupów i na końcu ten stożek jest zamknięty przez papieża. Więc centrum jedności nie znajduje się w wierzących, ale w hierarchii. I więc jeżeli hierarchia jest w jedności, to znaczy, że cały Kościół jest w jedności. Protestanckie podejście jest inne, ponieważ mówi, że jedność Kościoła nie jest jednością zewnętrzną, czyli tą jednością hierarchii, ale jest to jedność w głównej mierze wewnętrzna i duchowa, przecież ma duchowy charakter. Jest to jedność ciała Chrystusa, którego członkami są wszyscy wierzący. Pojawia się pytanie, czy wypracowujemy jedność, ponieważ jest tyle zabiegów dookoła, prawda, które mówią nam, że my musimy dążyć do jedności wszystkich chrześcijan. Więc pytanie jest istotne. Czy musimy wypracowywać jedność? Jak wam się wydaje? Musimy? Czy musimy dążyć do tego, żeby właśnie minimalizować te różnice, jakie są pomiędzy nami, na rzecz jedności? Żebyśmy mogli dojść do tego miejsca, gdzie może być, mamy jedność. Więc tekst nasz mówi, że nie musimy. Dzięki Bogu nie musimy dążyć, wypracowywać jedności, ponieważ jedność jest nam dana. Nie musimy robić nic, by ją zdobyć, czy ją wypracować. Jedność jest nam dana, my jedynie musimy ją utrzymywać, zachowywać, pielęgnować, podtrzymywać, zachowywać. Tak mówi nasz tekst. Tak, starając się zachować jedność w ducha, spójni pokoju. No, jeżeli się czegoś nie ma, to nie można tego zachować. Trzeba coś mieć, żeby móc to później pielęgnować, utrzymać, zachowywać. Więc jedność jest nam dana. Jest to język, jaki jest użyty tutaj na ten nakaz. No jest to imperatyw, nakaz, takie mocne, mocno powiedziane przykazanie. To nie jest coś, obok czego możemy przejść obojętnie. Jest to bardzo istotne. I apostoł Paweł daje taki mocny nakaz, żebyśmy zachowywali się, starali się zachować jedność ducha, spójni pokoju. Dlaczego tego nie wypracowujemy? Taki przykład mi się pojawił, jak myślałem, jakiego przykładu użyć, to tak sobie przyszło mi do głowy, że jeździłem po Anglii, po różnych kościołach, tam musiałem przedstawiać tą swoją pracę, którą robię tutaj w Legionowie i musiałem nocować u ludzi, których nigdy wcześniej nie znałem, którzy mnie nie znali, więc chodziłem do nowych domów, ale zawsze było coś takiego, że ja nie musiałem nic robić w takim sensie, żeby nawiązać z nimi kontakt, żeby podtrzymać rozmowę. Po prostu wchodziłem, oni wiedzieli, kim ja jestem, ja wiedziałem, kim oni są, wiedzieliśmy, że jesteśmy wierzącymi. W związku z tym już była ta jedność, już miałem tą drogę krótszą. Nie musiałem robić różnych rzeczy, żeby jakoś poznać ich lepiej. Komunikowaliśmy na tym samym poziomie. Raz lepiej, raz gorzej, ale rozumieliśmy się, ponieważ już była jedność. Więc jedność ducha, tej jedności nie wypracowujemy. Jedność ducha jest dana przez Ducha Świętego. Tak? To nie jest coś, co czytelnicy tego listu musieli wypracowywać. Bóg zapoczątkował tą jedność przez Chrystusa poprzez wydarzenia opisane w drugim rozdziale, w wierszach od 11 do 22. Efektem tych wydarzeń jest to, że zarówno Żydzi, jak i poganie mają dostęp do Boga w jednym duchu. W związku z tym nie trzeba wypracowywać jedności. Albo ona jest, albo jej nie ma. Można zadać kolejne pytanie. Co jest potrzebne, żeby zaistniała jedność? Są różne może formy jedności. Nie wiem, czy w czwartek słuchaliście jakieś wiadomości na temat obchodzenia Dnia Niepodległości w Warszawie, że 23 przemarsze, manifestacje się odbyły, czyli różne grupy są, które zjednoczyły się, czy też ludzie zjednoczyli się w jakichś grupach, żeby wyrażać swoje poglądy. Jest to forma jedności. Niedawno czytałem w gazecie, że deweloper, który budował mieszkania, był zagrożony bankructwem. Więc ci, którzy kupili już mieszkania i czekają na ich odbiór, dogadali się i przejęli tego dewelopera, bo się bali, że ten deweloper nie dokończy ich mieszkań. Więc mieli coś wspólnego, dogadali się i przejęli wspólnie dewelopera. Innym przykładem jedności jest małżeństwo. Tak? Kiedy dwoje różnych ludzi staje się jednym ciałem. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Więc żeby zaistniała jedność, to musi być coś, co łączy ludzi. Musi być jakiś łącznik. Musi być coś wspólnego. Więc pytanie, co łączy prawdziwie wierzących chrześcijan? Co jest tym łącznikiem? I nasz tekst mówi w wierszu trzecim, żebyśmy starali się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Spójnia, czyli coś, co łączy, coś, co jednoczy, jest to więź, jest to łączność. Spójnia pokoju, czyli więź, która wynika z pokoju. Jeżeli chcemy, żeby postawić mur, to żeby ten mur trzymał się mocno, żeby się nie przewrócił, jak powieje jakiś wiatr, czy jak się oprzemy o niego, to musimy jakoś te cegły połączyć ze sobą. Nie możemy je położyć jedna na drugą, bo nic nie będzie tych cegieł trzymało razem. Nic nie będzie spajało, więc troszeczkę siły, nacisku na to i ten mur się przewróci. Ale jeżeli scementujemy, położymy cement pomiędzy cegły, i ten cement zaschnie, to już nam będzie trzymał, będzie cementował, będzie sprawiał, że będzie to się trzymało. Więc jedność jest, tym cementem do jedności ducha jest właśnie pokój. Ale jak rozumieć ten pokój? Czy to chodzi o atmosferę pokoju? Kiedy jest pokój, kiedy nie ma wojny, nie ma konfliktu, to znaczy, prawda, mamy pokój. Jeżeli to znaczy, że jak jest jakiś konflikt, to szybko szukamy rozwiązania, żeby tylko atmosferę pokoju zachować. Żeby ta atmosfera pokoju nie została zniszczona, bo jak jest pokój, to jest jedność. Czy ma to przypominać nam konflikt izraelsko-palestyński i próby utrzymania pokoju w regionie. Prawda? Mamy dwie strony, no i jest rozejm, czy jest jedność przez to. Więc chyba nie o taki pokój chodzi. Raczej chodzi tu o pokój, który uczynił Pan Jezus Chrystus i który wiąże zarówno Żydów, jak i pogan. Pokój, przez który Pan Jezus czyni i Żydów, i pogan ludem Bożym. Ten pokój sprawia więź. Ten pokój jest tym, co łączy, co jednoczy. I apostoł Paweł daje nam w wierszach od 3 do 6 listę rzeczy i osób, które są wspólne dla tych wszystkich ludzi. Lista ta składa się z 7 punktów. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Ojciec, Bóg Ojciec. Więc adresaci listu nie mają wspólnych 2 punktów z tej listy, 3 czy może 6 punktów, ale mają wspólnych 7 punktów właśnie poprzez ten pokój, który wypracował Jezus Chrystus. Ta cała lista jest tym, w czym, co mają ci wierzący, w czym mają ci wierzący udział. 7 punktów, 7 rzeczy, 7 osób, no lista składa się z 7 punktów, tam są rzeczy i osoby wymienione i to wszystko razem sprawia, że oni są przez to jedno. Więc jeżeli nie masz 7, to nie masz nic. Tak to można powiedzieć. Tak, to jest jak z wypełnianiem dekalogu. Jeżeli nie wypełnisz 10, to nie wypełniłeś żadnego przykazania. Tak samo tutaj, jeżeli nie masz 7, to nie masz nic. To nie można mówić o jedności. I te rzeczy i osoby łączą prawdziwie wierzących chrześcijan. Co jest źródłem jedności? Jeżeli popatrzymy na nasz tekst, na cały list do Efezjan w zasadzie, to zobaczymy, że źródłem jedności pomiędzy chrześcijanami jest liturgia, nie? Sposób, jakie piosenki są śpiewane w kościele, czy jest zespół, czy nie ma zespołu. Oczywiście, że nie, że to nie są rzeczy, które łączą, czy nie są źródłem jedności chrześcijan, prawdziwie wierzących chrześcijan. Źródłem tej jedności jest Ewangelia. Rozdziały 1-3 mówią nam, że adresaci listu byli grzesznikami, byli z natury dziećmi gniewu, że żyli w pożądliwościach ciała i ulegali zmysłom. Byli bez Boga i bez nadziei, byli daleko od Boga, ale usłyszeli Ewangelię i uwierzyli w nią. Wszyscy oni przyjęli Ewangelię i przez tą Ewangelię wszyscy stali się Bożymi dziećmi, członkami Chrystusa. Przez przyjęcie Ewangelii wiarą stali się członkami jednego ciała, ciała Chrystusa, stali się członkami Kościoła. Przez przyjęcie Ewangelii zostali zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Nadzieja stała się częścią ich powołania. Bóg dał im nadzieję. Przez Ewangelię Jezus stał się ich Panem. Przyjęli jedną wiarę, jedną naukę, zostali zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Zostali ochrzczeni na wyznanie swojej wiary jako zewnętrzna oznaka tego, co się wydarzyło w ich wnętrzu, tej przemiany. Przez Ewangelię zostali pojednani z Bogiem, który stał się ich Ojcem. Więc to wszystko, ta jedność, ona jest, źródłem tej jedności jest Ewangelia, czyli to źródło jest w Ewangelii. I dochodzimy do ostatniego pytania, czego wymaga zachowanie jedności. Nie wypracowujemy jedności, ale musimy ją pielęgnować, musimy ją podtrzymywać, musimy ją zachowywać. Więc zachowywanie jedności ducha to odnoszenie się do jednoczącego dzieła Jezusa Chrystusa. A to odnoszenie się ma charakter poświęcenia z naszej strony, ponieważ my musimy okazywać charakter Chrystusa w naszym życiu. Wymaga to pokory, wymaga to łagodności, wymaga to cierpliwości i miłości. Za wszelką cenę musimy unikać podziałów. Znaczy, patrząc na siebie, na nasze życia, to łatwo jest po prostu gdzieś podzielić się, prawda? W kościele spotykamy różnych ludzi z różnym bagażem życiowym, na różnym stopniu rozwoju duchowego. I na ludzki sposób patrząc, to łatwo jest gdzieś się podzielić, prawda? Powiedzieć, ty jesteś słaby, brat, siostra, ty jesteś słaby, a ja jestem mocny. Ty spożywasz alkohol, ja nie spożywam. Ty jesz mięso, ja nie jem. Ty wierzysz, że Paulson jest autorytetem w sprawach wiary. A ja nie wierzę, ja wierzę, że ktoś inny jest autorytetem w sprawach wiary. Więc łatwo sobie znaleźć jakieś linie podziału, ale my nie mamy tego robić. Mamy z pokorą przyjmować jedni drugich. Mamy miłować się nawzajem. Ponieważ tym, co nas łączy, nie są te inne rzeczy, nie jest picie, nie jest jedzenie, nie jest ubranie, nie są inni ludzie. Tym, co nas łączy, to jest pokój Chrystusowy. To jest jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec. Kościół to nie, tak nam się wydaje, to nie budynek, prawda, który składa się z ładnie obrobionych cegiełek tego samego kształtu, koloru, wielkości. Prawda, kościół raczej to jest budynek, który składa się z żywych kamieni. Jest różnorodność. I musimy akceptować tę różnorodność. Musimy ją rozumieć i szukać dobra innych, a nie swojego. Ponieważ w taki sposób właśnie zachował się Chrystus. Kiedy przyszedł na ziemię, to przyszedł szukać dobra innych, a nie swojego. Zrezygnował z tego, co się Jemu należy, przyjął postać sługi i był posłuszny Bogu aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. I to jest charakter, czy też postawa, której my musimy się uczyć. Jeżeli tej postawy się trzymamy, jeżeli patrzymy na innych ludzi wierzących właśnie przez pryzmat pokoju, jaki oni mają, jaki my mamy, pokoju Chrystusowego, to budujemy, to zachowujemy jedność. Ponieważ jeżeli wiesz, że to jest twój brat, czy twoja siostra, za którego, którą umarł Chrystus, pojednał z Bogiem, to wiesz, że w ten sam sposób ty byłeś. Ty zostałeś pojednany, więc musisz okazywać szacunek, miłość, pokorę, cierpliwość, miłość. I to jest to, do czego wzywa nas apostoł Paweł. Jedność ducha może być tylko utrzymana poprzez to, jeżeli będziemy postępować w ten sposób, zachowując, czy też jak to używa, może przeczytam dokładnie, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. W ten sposób będzie zachowana jedność w Kościele, jeżeli tak będziemy postępować. Więc na koniec zastosowanie jeszcze. Jedność do zachowania, jakiej wzywa apostoł Paweł, jest możliwa jedynie pomiędzy ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami oraz kościołami ewangelicznymi. Dlaczego? Ponieważ tylko przez przyjęcie Ewangelii wiarą człowiek uczestniczy w jej błogosławieństwach. Jeśli ktoś nie przyjmuje Ewangelii, nie jest poddany Chrystusowi, nie naśladuje Go, to niestety nie korzysta z tego, co Ewangelia oferuje. Nie ma mowy o jedności ducha, ponieważ taki człowiek nie należy do Chrystusa i przez to nie ma ducha Chrystusowego. To, co wymienia Paweł jako elementy łączące prawdziwych chrześcijan, są dostępne tylko przez przyjęcie Ewangelii wiarą. To, że ktoś określa siebie jako chrześcijanin, nie jest wystarczające do tego, by mówić o jedności. A przez to, idąc dalej, niekoniecznie znaczy, że musimy współpracować, że musimy pracować na rzecz jedności. Żeby mieć jedność, to musi być coś, co nas łączy. I sama nazwa nie jest wystarczająca. Jeżeli za tym nie idzie duchowa rzeczywistość zgodna z listą Pawła, to niestety nie możemy mówić o jedności. Lista jest siedmiopunktowa, trzeba mieć wszystko. Jeśli się nie ma wszystkiego, to się nie ma nic. Jezus modlił się o jedność, ponieważ z jednej strony wiedział, że jest to ważne, a z drugiej strony widział zagrożenia dla jedności wynikające z cielesności i ataków diabelskich. I my też powinniśmy rozumieć, jak jedność jest istotna i jakie są dla niej zagrożenia. Wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to takie właśnie, że w Kościele pojawiają się różni ludzie. I często te różnice są ogromne, więc na tym tle może dochodzić do różnych konfliktów, różnego rodzaju nieporozumień. Ale jeżeli charakteryzujemy się postawą Chrystusową, to pomimo tych konfliktów zawsze znajdzie się sposób na ich rozwiązanie i zachowanie jedności. Więc pokora musi towarzyszyć i mądrość właśnie, żeby rozwiązywać te problemy. Musimy postępować w sposób, jaki zaleca Bóg w swoim Słowie. A zewnętrzne przyczyny zagrożenia dla jedności to takie, że szatan próbuje zburzyć jedność Kościoła. Przez to, jeżeli Kościół nie jest w jedności, dzieli się, to przestaje być efektywny, przestaje być skuteczny, przestaje świadczyć o Bogu we właściwy sposób. Jak to? Jak szatan to robi? Najczęściej wprowadza z zewnątrz ludzi, którzy nie mają tej duchowej jedności, nie mają jedności ducha. Wprowadza ludzi, którzy chcą promować siebie, swoje własne idee, pomysły i w ten sposób rozbija jedność Kościoła. Poprzez wprowadzenie kogoś, wprowadzenie wilka w owczej skórze, tak to można powiedzieć. Co to więc ostatni wniosek? Jeżeli źródłem jedności Kościoła jest Ewangelia, to musimy być zaangażowani w to, by to źródło nie zostało zanieczyszczone. Musimy dbać o to, aby Ewangelia, którą głosimy, była prawdziwą Ewangelią, żebyśmy jej nie zafałszowali, żeby każda osoba, która staje się członkiem Kościoła, była osobą prawdziwie wierzącą w Jezusa Chrystusa, całkowicie polegającą na Nim i oddaną Bogu, żeby osoby w Kościele były prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa. Jak sobie czytałem teologię systematyczną na temat jedności, to tam Wayne'a Grudema, to była taka ciekawa rzecz, że on połączył jedność Kościoła z czystością Kościoła. I nie za bardzo rozumiałem, o co mu chodzi. Dlaczego to on to połączył. Ale jak właśnie przygotowałem się do tego kazania, to zobaczyłem, że jedność idzie w parze z czystością. Bo jeżeli dbasz o Ewangelię, jeżeli trzymasz Ewangelię czystą, to w ten sposób też dbasz o czystość Kościoła. Te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Więc to część pierwsza na temat jedności i w kolejne niedziele, tam kiedy będę mógł głosić słowo, to bardziej praktycznie też będę chciał to ugryźć, ale to przyszłość.